Marta Merriday, Adler, Tajemnica zamku Bazina. Tom pierwszy z cyklu Bestiariusz Forbesa. Czyta Leszek Filipowicz. Opowieść tę dedykuję wszystkim łowcom, którzy polegli w starciu z bestiami nad Amurem, zwanym rzeką Czarnego Smoka, na zmarzniętej ziemi Jakutów i w borach nadmorskich krain za wschodnimi rubieżami Syberii. Marta Merriday, Chichester, 2017. Prolog. Kiedy inni studenci zoologii łapali chrząszcze i opisywali je namiętnie w swoich dziennikach, ja włóczyłem się po azjatyckiej tajdze, tropiąc bestie, o których milczały uniwersyteckie skrypty. A.E. Forbes. Baobar, jak sama nazwa wskazuje, mógł być bestią prawdziwą lub zmyśloną. Za istnieniem Baobara przemawiał fakt, że ludy kraju nadmorskiego zaskakująco dokładnie go charakteryzowały. Otóż Baobar miał być potworem monstrualnym. Dorosły mężczyzna musiał zadzierać głowę, by spojrzeć bestii w jej małe, zalane krwią oczy. Ta informacja robi co prawda trochę mniejsze wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę przeciętną wysokość mieszkańców Dalekiego Wschodu, 5 stóp, mniej więcej, tak zwanemu dorosłemu mężczyźnie w odruchu hojności można by dorzucić jeszcze ze 3 cale. Ale wysokość w kłębie to dopiero początek szczegółowej charakterystyki. O Baobarze wiadomo było również, że posiadał długą, mocną czaszkę, zwieńczoną sterczącymi kłami, których kształt kojarzono powszechnie z sierpami. Skojarzenie zupełnie naturalne w krainie, zwanej niegdyś Związkiem Radzieckim. Zwierzę uzbrojone było w kopyta, których nie należało bagatelizować. Jedno kopyto potrafiło rozłupać ludzką czaszkę, aż wypływał z niej mózg. Z ciekawostek natury anatomicznej można przytoczyć fakt, że gdyby rozpruć Baobarowi brzuch, objawiłoby się krótkie jelito, przy odrobinie szczęścia wypchane białymi robakami. Krótkie jelito świadczy rzecz jasna o tym, że potwór był mięsożerny, co też i potwierdzają lokalne statystyki ofiar tejże bestii. Opisy innych cech Baobara nie były już tak konsekwentne, a często wręcz kłóciły się ze sobą. Baobar zmieniał się w zależności od tego, w której części gór Sihote-Aliń rzekomo go widziano. Niektórzy głosili odważnie, iż potwór wtargnął do Rosji wprost z Chin, które wszak były o rzut kamieniem. Znaleźli się świadkowie, którzy widzieli, jak Baobar wyłonił się niczym potwór morski z wód przygranicznego jeziora Hanka. Były też teorie, według których bestia była zwierzęciem stadnym przemieszczającym się w watahach. Watahy baobarów atakowały zwierzęta hodowlane lub rozszarpywały inne, niewinne stworzenia na strzępy. Podobno grasowały też na przedmieściach miast, bezczelnie strasząc po nocach mieszkańców Bikinu czy Ussuryjska. Bestie krwiożercze i mocarne z jakiegoś tajemniczego powodu zawsze fascynowały wątłych z natury ludzi. Większość z nas jednak woli rozprawiać o potworach, aniżeli aktywnie ich poszukiwać. Prastare królestwo zwierząt, bezlitosne dla słabych i roślinożernych, potrafi bronić się przed intruzami. Od tego ma zabójcze kły, pazury i jad. W odpowiedzi na kły, etc., myśliwi uknuli amunicję. Komu straszny baobar, jeśli można go powalić jednym celnym strzałem w komorę? Przed pociskiem nie ma ucieczki. Człowiek uzbrojony w broń palną może bez lęku szturmować wrota królestwa zwierząt. Nie o takich myśliwych będzie tu jednak mowa. Bohaterowie niniejszej opowieści wyznawali bowiem specyficzną filozofię łowów. Od dziecka parali się kłusownictwem, traktując to zajęcie najpierw jako zabawę, potem jako rodzaj sportu, a wreszcie styl życia. Burzliwie plądrowali świat przyrody i bardzo szybko, przedwcześnie nawet, doszli do momentu, kiedy ubicie zwierza kulą nie dawało im już większej satysfakcji. Na widok rozwalonego łba bestii bardziej cieszyłby się konstruktor sztucera, z którego oddano strzał. Oni, łowcy, chcieli czegoś więcej. No i gdzie ten chiński potwór? Gdzieże on, bliać? Zawołał zniecierpliwiony Rosjanin o imieniu Wadim. Do imion bohaterów w tym rozdziale nie należy się zbytnio przyzwyczajać, gdyż je po prostu pozmyślali. Niechże już do mnie wylezie, zaduszę gołymi rękami! Nie taka była umowa, uciął natychmiast Emerson, tak szorstko, na ile tylko mu pozwalał jego wysublimowany akcent rodem z wyższych sfer Edynburga. Ty, wot, ty, ja ciebie dam, chiński! Zaperzył się Chińczyk wej. Vadim zignorował ich obydwu i kontynuował. Człowiek tuła się po tajdze za tą dziką świnią, dzień i noc tylko tropi, nic a nic nie śpi, je, głowniszcze!
Głowniszcze? Podłapał oburzony wej. Tylko wtedy, kiedy ty masz dyżur przy garach. A właśnie, przy okazji, co dzisiaj na obiad? Zainteresował się Emerson.
Rosjanin prychnął i bez przekonania zabełtał łyżką w blaszanym kociołku nad ogniem. Poruszona strawa wydzieliła wątpliwy aromat. Wej skrzywił się i zajrzał kucharzowi przez ramię.
— Co to jest?
— Zupa z nogi.
— Czyjej? — spytał podejrzliwie Chińczyk.
Rosjanin tylko zarechotał. Wej odsunął się od palaniska i ostentacyjnie skrzyżował ręce na piersi.
— Cokolwiek to jest, ja tego nie będę jadł — oświadczył.
— Kto by pomyślał, że wy, Azjaci, jesteście tacy wybredni? — zakpił Vadim. — Czy to nie u was? Żre się szczury, insekty i jaszczurki?
Wej nie odpowiedział. Usiadł pod drzewem i zapalił zioło w fajce wydrążonej w pożółkłej kości.
— Emerson! — zaapelował zniecierpliwiony Rosjanin. — Ile jeszcze będziemy siedzieć pod chińską granicą? Jaki jest plan?
Emerson wyjął z kieszeni spodni wymęczoną paczkę papierosów, mechanicznie zapalił i oddał się studiowaniu mapy.
Znowu wciągasz tą truciznę, odezwał się sennie Wej.
Chińczyk miał zamknięte oczy i wyglądał, jakby drzemał lub medytował. Jego czujne nozdrza momentalnie jednak wyczuły wrogi aromat, próbujący wgryźć się pomiędzy odór zupy z nogi a nęcący zapach zioła.
— Jaką tam truciznę? — mruknął z lekceważeniem Emerson.
— Zwyczajny papieros, świeża paczka z bazaru w Chabarowsku.
— Z bazaru? W Chabarowsku?
— powtórzył złowieszczo Wej i pokiwał grobowo głową, jakby chciał powiedzieć — no to koniec z tobą, bracie. Emerson nerwowo zaszeleścił mapą.
— Zmierzcha! — rzucił ostro do towarzyszy, jakby to była ich wina. — Mówiłem wam, żebyście siadali bliżej ognia. Żadna iskra nie może nas zdradzić. Nie po to drążymy palenisko w ziemi.
— Ty nie drążyłeś!
— bezczelnie przerwał mu Rosjanin.
— Dzisiaj to ja odpowiadam za biwak.
— Dzisiaj! — prychnął Emerson. — Gieroj, blać, naszel się.
— Dzisiaj! — powtórzył Wej, głosem nieswoim, nawiedzonym. — Bestia zaatakuje dzisiaj. Spojrzeli na niego, zdumieni tym niespodziewanym proroctwem. Chińczyk siedział nieporuszony, z opuszczonymi powiekami. W wieczornej szarówce kontury jego sylwetki zaczęły mięknąć i wtapiać się w ciemny pień świerku. — Znowu się odurzyłeś ziołami, szamanie — sprowadził go na ziemię Emerson.
— Mówiłem nie brać żółtego!
— konspiracyjnie zaświszczał Rosjanin. — Toż to inna rasa, prawie jak kosmita.
— Zamknij się! — odwarknął Emerson.
— Z czego wnosisz, że to będzie dzisiaj? — zapytał Chińczyka. Wej otworzył oczy i zmierzył towarzysza całkiem trzeźwym spojrzeniem.
— Ile lampartów dzisiaj spotkałeś?
— zapytał rzeczowo.
— Lampartów?
— zdziwił się tamten.
— Nie widziałem nawet jednego tropu.
— Ile widziałeś czarnych niedźwiedzi?
— naciskał Chińczyk.
— Tyle samo co ty, zero. Do czego zmierzasz?
— Ile tygrysów?
Blien, a człom ty?
Nie wytrzymał podirytowany Vadim.
Zamknij się, nie ciebie przesłuchują — odparł cierpko Emerson. — Wej, gadaj do rzeczy.
— Niech będzie do rzeczy. Od tygodni wędrujemy przez kraj nadmorski. Nie jest lekko. Co chwilę, jak nie tygrys, to lampart. Jak nie lampart, to niedźwiedź albo watacha wilków. Aż tu nagle wszystko znika. Ani śladu niedźwiedzia, lamparta czy tygrysa. Więc ja się pytam, rybiata, do kogo należy to terytorium? Nie zastanawia was, kto rządzi w tym lesie? Nie dziwi was, że nagle pierzchły wszystkie drapieżniki?
Zapadło milczenie. Blin, on praw, przyznał wreszcie z niejaką pokorą Rosjanin. Wej wstał i podszedł do ogniska. W pewnej zadumie zasiedli wokół uwieszonego na gałęzi kociołka i wpatrywali się w długie języki pomarańczowych płomieni, które raz po raz wyłaniały się z dołka w ziemi i łaskotały spód garnka. Przypominali trzy leśne elfy. Z jakiegoś podłego, stojącego nisko w hierarchii szczepu, mieli długie, tłustawe włosy, zmierzwione przez wichry wiejące z nadmorza japońskiego. Ich młode twarze były wychudłe i zmęczone od wielotygodniowej tułaczki, ręce i nogi pokryte sińcami, zadrapaniami i opuchlizną po ukąszeniach robactwa i komarów. Byli porządnie brudni, bo choć wciąż obracali się w okolicach licznych dopływów rzeki Ussuri, to do wody wskakiwali tylko wtedy, gdy mieli na to ochotę, nie zaś wówczas, gdy wymagał tego krytyczny stan higieny osobistej. Emerson zrzucił kaptur kamuflażowej bluzy i objawił swoje mroczne oblicze o ciemnych oczodołach i dramatycznie wystających kościach policzkowych. To prawda, że ani wczoraj, ani dziś nie widzieliśmy śladów żadnych znanych nam drapieżników, powiedział z namysłem. Co gorsza, nie widzieliśmy też żadnych innych śladów. Nie napotkaliśmy nic, co wskazywałoby na to, że w tych okolicach żeruje bestia.
Więcej optymizmu, zaapelował Wadim. Nie słyszałeś przepowiedni Chińczyka?
Rosjanin zalechotał i wyłowił coś łyżką z bulgoczącej strawy.
Jezusie, a co to?
Wygląda jak ptasi płód,
oświadczył beznamiętnie Wej.
Z pewnością ma w sobie coś z noworodka,
przyznał Wadim, poddając oględzinom pływającą w łyżce zawartość.
Może to łożysko?
Emerson postanowił zignorować powyższą dygresję.
Po kolacji, powiedział z naciskiem, proponuję zejść nad rzekę. Może na glinie odcisnęły się jakieś świeże tropy.
Wadim przechylił łyżkę i tajemniczy składnik z dźwięcznym pluskiem wpadł z powrotem do garnka. Rosjanin zamieszał energicznie całą miksturę, po czym oznajmił uroczyście.
— No, panowie, zupa gotowa. Można jeść.
Wieczerza nie była przyjemnym doznaniem, mimo że kucharz upierał się, iż strawa może nie jest smaczna, lecz za to wybitnie pożywna. Wystarczą dwie łyżki i człowiek może przenosić góry. Po kolacji zeszli nad rzekę, która spływała wartko z górskiego zbocza do rozległej, porośniętej ciemnym borem doliny. Emerson szedł pierwszy, ciachając wybujałe zarośla ciężkim nożem. Przy każdej próbie okiełznania gęstwiny dostawał tęgie razy od ciernistych gałęzi i ostrych jak arkusz blachy liści. Z każdym ruchem wzniecał srebrzyste chmury uskrzydlonych insektów, czyhających w mrocznym podszycie na kolejną ofiarę, z której mogłyby zasysać ciepłą krew. Wreszcie wyłonił się z drapieżnego listowia i przystanął na skraju długiego jęzora mułu naniesionego przez rzekę. Obejrzał okolice w wątłym, pulsującym świetle czołówki, po czym polecił towarzyszom wyłączyć latarki. Dzisiejszej nocy zaczajmy się tutaj, na brzegu, zarządził. Jak tylko pojawi się bestia, wyciągamy swoje zabawki i do ataku! Jego oczy rozbłysły fanatycznie w gęstniejącym mroku.
Jeśli bestia w ogóle się pojawi,
dodał sceptycznie Rosjanin i spojrzał na Chińczyka. Wej nie dał się sprowokować. W milczeniu obracał w dłoni lekki sztylet,
przykładając sztych do opuszki palca.
Pochować noże, warknął Emerson. Teraz już nie będą nam potrzebne.
Czekali zatem, błogosławiąc brak większego wiatru, względnie czyste niebo i sprzyjającą fazę księżyca. Noc tymczasem nadciągała szybko. Na granatowym niebie zamrugały małe oczka pierwszych gwiazd i wyostrzył się kontur księżyca. Wadim niecierpliwie rozkwaszał komary i wypluwał inne, wirujące wokół robactwo. Spokój Chińczyka zmąciła monstrualna ważka. Wówczas Wej rozpołowił jej nabrzmiały tułów jednym cięciem sztyletu, tak błyskawicznym jak mgnienie lub trzepot skrzydeł kolibra. Tej nocy czekali jednak na próżno. Choć czarny bur ożył i do ich uszu poczęły docierać charakterystyczne niepokojące szelesty, odległe wycia i pohukiwania, nad rzeką nie pojawiło się nic godnego uwagi. Jedyną atrakcją były wątpliwe popisy młodej sowy, która skakała po kamieniach nieopodal przyczajonych chłopaków i uczyła się polować na ryby. Wychodziło jej to całkiem niezdarnie.
Uch, bляć, więcej bym gołymi rękami nałapał!
Pokręcił głową Rosjanin, obserwując poczynania sowy. O poranku zerwał się wiatr i nad postrzępionym konturem lasu zakotłowały się tłuste bure obłoki. Zmarznięci i niewyspani łowcy Baobara powrócili w podłych nastrojach do bazy. Po skąpym śniadaniu, które bynajmniej nie poprawiło im samopoczucia, postanowili reanimować niskie morale, oddając się relaksacyjnym czynnościom. Wej palił fajkę, Emerson popijał parzoną herbatę w kruchej filiżance, towarzyszącej mu zawsze w podróży. Wadim zaś pogryzał paski wyschniętego mięsa niewiadomego pochodzenia. Siedzieli na miękkiej, acz cuchnącej skórze z tygrysa, którego Rosjanin ubił nad rzeką raptem przed tygodniem, a następnie wygarbował własnoręcznie z dość satysfakcjonującym efektem. Skóra nie pogniła i nie trzymało się jej robactwo. W pierwotnym zamyśle miała trafić na bazar w jednej z podgórskich osad, aby podratować skromne fundusze myśliwego. Wadimowi nie było jednak śpieszno do cywilizacji. Rozparł się wygodnie na wspaniałych pręgach swojego trofeum i rzucił zaczepnie do towarzyszy.
Teraz to ja jestem królem tajgi. Dziki kocur przegrał z włócznią Wadima.
Mimo ogromnych chęci nie potrafili umniejszyć wyczynu Rosjanina. Wadim mierzył zaledwie 5 stóp i 5 cali, lecz nadrabiał krzepą, fantazją i wprawą. Podszedł tygrysa w pojedynkę i rozpruł go włócznią długą na 7 stóp. Nie do opisania jest triumf łowcy uzbrojonego jedynie w prymitywne narzędzie. Żaden celny strzał nie daje takiej satysfakcji jak pokonanie dzikiego drapieżnika w walce wręcz. Naciśnięcie spustu to czynność niemal wyłącznie mechaniczna, pozbawiona pierwotnych emocji, poczucia siły i dominacji, które towarzyszy łowcy, kiedy wyjmuje umazany ciepłą krwią grot z trzewi rzężącego zwierza. Dla takich właśnie doznań Wadim, Emerson i Wej włóczyli się po Zabajkalu i rosyjskim Dalekim Wschodzie. Koło południa, kiedy Rosjanin i Chińczyk posnęli ze znużenia, chmury wtargnęły do doliny i uroniły obfity deszcz. Wadim powitał ten fakt wyszukanymi przekleństwami, podczas gdy Emerson przytomnie dorzucał drewna do ognia, by wzniecić potężniejszy płomień. Maskowanie paleniska zdało się na nic. Chmury oblepiły cały las i zapowiadała się długotrwała ulewa. Takie deszcze najlepiej przetrwać, pijąc gorącą chińską herbatę przy wielkim ognisku. Wej schował się do namiotu, gdzie przez parę kolejnych godzin w milczeniu strugał drzewce włóczni z nazbieranego jesionu. Na Rosjanina nawet nie spojrzał, choć ten, przekląwszy już deszcz i jego sprawczynię,
matkę naturę od wszystkich najgorszych bladzi, kręcił się wokół z rozbudzonym wigorem, to porywając gotowe drzewce, by je przypalić nad ogniem, to zaś próbując uzbroić je w groty z głowni noży. Gdy do namiotu wszedł wreszcie i Emerson, Wej powitał go cichym spostrzeżeniem. — Czuję, że bestia jest w pobliżu. — A ten znowu swoje! — nie wytrzymał Rosjanin. — Daj sobie spokój! Dobrze ci radzę! Naczelnym prorokiem wyprawy i tak już nie zostaniesz! Nie wiem, może za mało zioła sypiesz do tej swojej fajeczki. Mnie się jednak bardziej wydaje, że po prostu żaden z ciebie materiał nawieszcza. Takiemu jak ty, nawet cała plantacja maku nie pomoże. Ciemne oczy Chińczyka zwęziły się w dwie dramatycznie cienkie szparki. Na linii Wej-Wadim wytworzyło się groźne napięcie. Niewidzialna, rozżarzona linia, którą Emerson bezpardonowo przerwał, sadowiąc się pomiędzy towarzyszami. Wyłuskał z plecaka jakiś podniszczony brulion i począł w nim coś notować. Robił to powoli, z namysłem i pauzami, jakby dopiero niedawno posiadł umiejętność pisania. Nie umknęło to uwagi bystrego Rosjanina. — Pisanie! Sztuka nie tak łatwa, jak ją przedstawiają! — pokiwał głową, niby to wyrozumiale, lecz z wyraźną nutą satysfakcji. Sam opanował rosyjską cyrylicę przed wieloma laty, bodaj jeszcze w naczelnej szkole. Być może, odparł beznamiętnie Emerson, nie podniósłszy głowy znad brulionu. Dla niektórych. Wadim omal nie wybuchnął szyderczym śmiechem. Patrzcie go, dla niektórych. Niezły hipokryta z tego Emersona. Ledwo stawia słowa, a udaje, że to niby nie leczy się z analfabetyzmu i to w tak podeszłym, jakby nie patrzeć wieku. — A podstawówkę skończyłeś? — zaatakował Brytyjczyka. — Na długo przed studiami. — Że co? Jakimi studiami? — Ty się najpierw naucz pisać, Emerson, a potem rachować, jak ci starczy zapału. — Mnie nie starczyło. — Studiami, a to dobre, profesor się znalazł.
Wadim z rozbawieniem poklepał Emersona po łopatce.
— I cóż tam tak literujesz, profesorze?
— zerknął w dół na karty brulionu.
— To angielski?
— Nie, łacina.
— Łacina?
— powtórzył głupkowato Wadim. Zaiste nie spodziewał się takiego obrotu sprawy.
— Łacina, łacina! — warknął Emerson ze zniecierpliwieniem. — Ty podstawówkę skończyłeś, tak? To pewnie ci wspominali o tym języku. — No, wiadomo!
— odparł Wadim niepewnie, próbując wyłuskać z czeluści mózgownicy cokolwiek, co by potwierdzało jego edukację w tym zakresie. Wreszcie znalazł coś odpowiedniego.
— Ale to przecież martwy język, chłopie! — rzucił lekceważąco. — Po co to komu?
— Martwy język? Emerson skrzywił się, jakby cytował idiotę. — Według mnie łacina to uniwersalny język do opisywania świata przyrody. — Ale, ale — rzekł z roztargnieniem. — Deszcz chyba ustaje. Idź sobie może porzucać toporkiem czy coś. Deszcz bynajmniej nie ustawał. Gęste chmury szczelnie opatuliły dolinę, nie dając najmniejszych szans na szybkie rozpogodzenie. Wieczorem łowcy postanowili ponowić zasiadkę nad rzeką. Zeszli w dół doliny ścieżką utorowaną poprzednim razem przez Emersona. Brnęli przez błoto z pochylonymi głowami. Spod ich kapturów wystawały mokre nosy i zbite w wilgotne strąki włosy. Tej pochmurnej i deszczowej nocy czatowanie na zwierzynę było bez wątpienia poświęceniem. Wiedzieli jednak jedno. Deszcz, nie deszcz, bestia musi żreć. Kto wie, może zejdzie nad wodę? Czekanie dla po niektórych było udręką.
Nie rozumiem,
świszczał nienawistnie Wadim. Po co nam było schodzić nad sam brzeg, skoro w deszczu zwierzyna chętniej schroni się w wysokim lesie? Emerson pacnął go po głowie, co miało oznaczać przymknij się. Wej milczał, może spał? W ciemnościach trudno było stwierdzić. Patrzyli? i nie widzieli nic. Nasłuchiwali i słyszeli jedynie szum deszczu i uderzenia kropli o bujne listowie.